Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzisiaj gościmy ojca Krzysztofa Bielińskiego, ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego, który jest wykładowcą w naszym seminarium w Tuchowie. Wraz z nim i towarzyszyć mu będą brat Mariusz Hetnar z Krakowa, student pierwszego roku filozofii w Krakowie, i brat Bogusław Nawracaj, też kleryk, i obydwaj są redemptorystami. Brat Bogusław studiuje również w Tuchowie. Nasza audycja będzie przebiegać znanym nam sposobem, mianowicie odczytamy teksty, które będziemy medytowali wszyscy razem, wszyscy wierni, w niedzieli piątej postu, która już jest tak blisko. Zapraszamy więc, ojcze, witając was bardzo serdecznie, byście nas wprowadzili w już wspomnianą refleksję nad Bożym Słowem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani radiosłuchacze, otwórzmy zatem nasze Pismo Święte na pierwsze niedzielne czytanie. Pochodzić ono będzie z Księgi proroka Izajasza. To jest 43 rozdział Księgi proroka Izajasza. Interesują nas wersety od 16 do 21. Księga proroka Izajasza, 43 rozdział, wersety od 16 do 21.
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wywiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
Fragment pierwszego liturgicznego czytania z Księgi proroka Izajasza dotyczy obietnicy powrotu z wygnania, z Babilonii. To znaczy, fragment dotyczy tego etapu historii zbawienia, który Biblia ukazuje jako drugie wyjście. Pamiętamy, pierwszym wyjściem było wyjście Izraela z Egiptu. Będzie jeszcze trzecie wyjście, definitywne. To wyjście, które dokona się w ramach Paschy Jezusa Chrystusa. Nasz fragment pochodzi z tej części księgi proroka Izajasza, którą określa się w Nowym Testamencie, w badaniach nad Biblią, mianem drugiego Izajasza. Obejmuje on rozdziały od 40 do 55. Redaktorem tej części księgi jest uczeń wielkiego proroka Izajasza, żyjący razem ze swoimi rodakami w Babilonii właśnie w czasie wygnania. Przypomnijmy, chodzi o niewolę, która trwa od 586 do 538 roku przed Chrystusem. Do ludu pozbawionego nadziei i niepewnego co do swojej przyszłości, prorok kieruje Boże Słowo pociechy. Słowo proroka wspomina najpierw wielką interwencję Boga, która miała miejsce w epoce niewoli egipskiej. Bóg Izraela okazał się wtedy silniejszy niż przeszkoda potężnych wód, jak nazywa się tutaj Morze Czerwone. Bóg Izraela otworzył przejście dla swego ludu, przejście wyzwolenia. Księga Izajasza mówi w wersecie 16, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. W symbolice biblijnej morze jest obrazem sił, które sprzeciwiają się Bogu i człowiekowi. Morze jest obrazem niebezpieczeństwa i śmierci. Zwycięstwo odniesione przez Boga nad wodami Morza Czerwonego to przesłanie nadziei dla człowieka, człowieka w każdym czasie. Przesłanie to mówi, w historii człowieka z Bogiem nigdy nie zwycięży grzech, lecz dobroć Boga. W drugim wyjściu, tym razem z Babilonii, przeszkodą, jak czytamy w księdze proroka Izajasza, jest nie morze, ale pustynia. Interwencja Boga opisana jest przez Izajasza za pomocą tych samych obrazów, co przy pierwszym wyjściu. W wersecie 19 czytamy: otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Jednocześnie w wersecie następnym, 20, pojawiają się nowe obrazy. Na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. W symbolice biblijnej pustynia jest obrazem samotności, opuszczenia, jest miejscem śmierci. Interwencja Boga jest więc znakiem zwycięstwa Boga nad wszystkimi pustyniami, jakie człowiek stworzył, zwłaszcza przez swój grzech. Drugie wyjście widziane jest w rozważanym przez nas fragmencie księgi proroka Izajasza jako coś zupełnie nowego. Coś, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, mówi Bóg ustami proroka. Drugie czytanie pochodzić będzie z księgi, z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, z 3 rozdziału, wersety od 8 do 14. List do Filipian, 3 rozdział, wersety od 8 do 14.
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Fragment listu świętego Pawła do Filipian, nasze drugie niedzielne czytanie, to świadectwo człowieka, który doświadczył osobistej nowości po spotkaniu z Chrystusem. Na czym polega owa nowość w doświadczeniu i życiu świętego Pawła? Apostoł Paweł, który ma za sobą przeszłość zasługującą na nagrodę, za godną postawę praktykującego Żyda, twierdzi, że wszystko to, co mogłoby przyczyniać się do jego sławy i chwały, uważa za śmieci, ponieważ odkrył Chrystusa. Dokładnie jak sam mówi w wersecie 12, ponieważ pochwycony został przez Chrystusa. U Pawła dokonało się nawrócenie. Kiedy mówi, iż nie ufa on już własnej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, ale sprawiedliwości Bożej opartej na wierze w Chrystusa, to pokazuje, jak bardzo zmieniło się jego rozumienie drogi prowadzącej do zbawienia. Już nie wypełnienie przykazań i przepisów prawa, co zresztą jest właściwie niemożliwe w wypadku grzesznego człowieka, już nie wypełnienie przykazań i przepisów prawa prowadzi do usprawiedliwienia przed Bogiem, mówi Paweł, to znaczy do zbawienia. Nie. Drogą usprawiedliwienia dla grzesznego człowieka nie jest prawo. Drogą zbawienia jest Chrystus. Bo to przez Jezusa Bóg usprawiedliwił, to znaczy zbawił ludzkość. I człowiek, Paweł, ma udział w tej sprawiedliwości, w zbawieniu, przez wiarę w Chrystusa. Jest jeszcze druga nowość, o której w tym fragmencie czytania mówi święty Paweł. Paweł, zauważmy, nie uważa się za zdobywcę zbawienia. Dla wyrażenia tej prawdy posługuje się porównaniami z życia sportowego. Mówi o własnym życiu jako o biegu. Uważa się za sportowca, biorącego udział w maratonie, współzawodniczy, ale jeszcze nie dotarł do mety. Paweł nie myśli o tym, żeby zatrzymać się. Całkowicie pochłonięty jest pragnieniem dotarcia do mety. Paweł nie popełnia błędu spoglądania do tyłu. Paweł patrzy w kierunku mety, patrzy w przyszłość, patrząc na Jezusa.
Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, wiersz 1-11. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież są oni? Nikt cię nie potępił? A ona rzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź. A od tej chwili już nie grzesz.
Kobieta, którą Żydzi, Ewangelia mówi, uczeni w piśmie i faryzeusze, przyprowadzili do Jezusa, przyłapana została na gorącym uczynku. Nie ma wątpliwości, że jest winna. Winę kobiety stwierdzają niekwestionowane autorytety religijne. Hoi gramateis, to znaczy uczeni w piśmie, znawcy Bożego prawa, i faryzeusze, to znaczy gorliwcy, niezwykli w przestrzeganiu i wypełnianiu prawa. Oto co nakazuje Księga Powtórzonego Prawa w 17 rozdziale, werset 2 i następny. Jeśli się znajdzie, czytamy, u ciebie w jednym z miast twoich danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując jego przymierze, zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę, którzy tej złej rzeczy się dopuścili, do bramy miasta, i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi. Kobieta cudzołożna z Ewangelii Jana zdaje się być dokładnie w takiej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia. Gramateis upewnili się w prawie, a gorliwym faryzeuszom spiesznie wykonać wyrok. Natrafiają na Jezusa. Tekst jasno, zauważmy, daje do zrozumienia, że oskarżycieli interesuje wcale nie kobieta, co raczej wystawienie Jezusa na próbę. Prawo jest jasne. Przedstawiony przypadek kobiety nie ma w sobie nic problematycznego. Jest jasne, prawo nakazuje ją uśmiercić. Ponieważ oskarżyciele uważali potępienie cudzołożnicy za przesądzone, swoim pytaniem chcieli tak naprawdę osądzić Jezusa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Stoisz po stronie prawa, czy po stronie tego, kto przekroczył prawo? Tak wygląda naprawdę sytuacja. Tak naprawdę oskarżonym w tej scenie z Ewangelii nie jest kobieta, ale Jezus. Cudzołożnica jest, jeżeli możemy tak powiedzieć, jedynie przynętą, by znaleźć powód wydania wyroku na Jezusa. Święty Augustyn mówi w homilii, którą napisał do tego fragmentu Ewangelii Jana, że Jezus posiada trzy własne przymioty: prawdę, łagodność i sprawiedliwość. Jeśli poleci, aby ją ukamienować, pisze święty Augustyn, brak mu będzie łagodności. Jeśli każe ją wypuścić, okaże brak sprawiedliwości. Konkretnie mówiąc, musi się sprzeciwić albo miłosierdziu, albo prawu. Jeżeli sprzeciwi się miłosierdziu, zada kłam sobie i swojemu posłannictwu, swojej nauce o miłosierdziu Boga względem grzeszników. Jeśli sprzeciwi się prawu, można będzie oskarżyć go jako wykraczającego przeciwko prawu. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, czytamy w Ewangelii. Gra toczy się o życie kobiety. Jezus dokonuje dziwnego gestu. Przetłumaczmy to zdanie z języka greckiego słowo po słowie. Jezus zaś, w dół pochyliwszy się, od greckiego słowa kypto, to znaczy pochylać się, schylać, palcem pisał po ziemi. Od greckiego katagrafo, pisać, rysować na czymś. Zapytajmy, co może znaczyć ten gest Jezusa? On okryty jest bowiem niesłychaną tajemnicą. Badacze Nowego Testamentu do tej pory nie udzielili innej odpowiedzi od tej, jaką dawali już ojcowie Kościoła, a zwłaszcza święty Hieronim. Ojcowie Kościoła odwoływali się do tekstu z księgi proroka Jeremiasza, 17 rozdziału, 13 wersetu, gdzie czytamy: Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi. Przy pomocy tego wersetu tłumaczą, że Jezus zapisał na ziemi wszystkie grzechy wszystkich tych, którzy wnosili oskarżenie przeciwko cudzołożnicy. Ale zauważmy, interpretacja ta uwzględnia jedynie czasownik pisać, grecki czasownik grafo. Nie bierze ona natomiast pod uwagę innego czasownika, który opisuje gest Jezusa, greckiego czasownika kypto, to znaczy pochylać się, schylać się. Ktoś wyprostowany przechodzi w pozycję pochyloną, tak jak na przykład lekarz pochyla się nad chorym, albo jak pozycja kogoś, kto ugina się pod ciężarem, jaki ma na swoich ramionach. Jeżeli zaś pochylenie to wiąże się jeszcze z odciśnięciem śladów na ziemi, wówczas wiemy, że chodzi o kogoś, kto dał się zgiąć do tego stopnia, że niejako równa się z ziemią. W zacytowanym przed chwilą przeze mnie fragmencie księgi proroka Jeremiasza imię grzeszników będzie zapisane w prochu ziemi. A zatem w obliczu gramateis, uczonych i sędziów, Jezus staje jak ktoś, kto miesza się z ziemią, jak ktoś, kto staje się grzechem. Jezus zdaje się przekazywać nam przesłanie, uważa ojciec Gargano, komentując ten fragment Ewangelii, o nowym sposobie sprawowania sprawiedliwości, który oparty jest nie na prawdzie niezbitych faktów, ale na zestrojeniu serca sędziego z sercem oskarżonego. Jest jeszcze druga część wydarzenia. Pochyliwszy się po raz drugi, Jezus kieruje do sędziów następujące pytanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Znowu dosłownie tłumacząc, bezgrzeszny spośród was jako pierwszy na nią niech rzuci kamień. Jest to jedyny raz w Nowym Testamencie, kiedy używa się tego terminu hamartano, który przełożony dosłownie znaczy właśnie bezgrzeszny. Niemal jakby Jezus mówił: czy jest wśród was ktoś, kto jest bez grzechu? Tym pytaniem paraliżuje swoich słuchaczy. Czują się gwałtownie oskarżeni. Wszyscy odchodzą. Zauważmy, nie tylko nie wziąwszy kamienia do ręki, lecz także bez słowa, ale co najbardziej tragiczne, nie otrzymawszy przebaczenia Jezusa. Skąd ta wzmianka o starszych, którzy odchodzą jako pierwsi? Prawdopodobnie mamy tu pośrednio aluzję do dwóch słynnych starców, znamy ich z historii Zuzanny opisanej w Księdze Daniela. Podobnie jak Daniel zdemaskował tych, którzy oskarżali Zuzannę, tak samo Jezus demaskuje teraz podstępność swych przeciwników. Jezus pozostaje sam, razem z cudzołożną kobietą. Ta opowieść ewangeliczna służy ukazaniu Jezusa, według świętego Augustyna, jako Boga miłosierdzia. Przepiękne jest wyrażenie świętego Augustyna: relicti sunt duo, misera et misericordia, po polsku i pozostało ich dwoje, nędznica i miłosierdzie. Teraz lepiej chyba rozumiemy znaczenie czasownika, który przetłumaczyliśmy jako schylić się. Cóż bowiem oznacza miłosierdzie? Nauczył nas tego ojciec święty Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in Misericordia, bogaty w miłosierdzie. Czytamy w niej: miłosierdzie, tak jak przedstawił je Chrystus, ma wewnętrzny kształt takiej miłości, którą w języku Nowego Testamentu nazwano agape. Miłość taka zdolna jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzną moralną, nad grzechem. Tym jaśniej widać, wyjaśnia Jan Paweł II, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: ja ciebie nie potępiam. Kobieta jest zdumiona. Ja ciebie nie potępiam. Jezus nie tylko jej nie potępia, ale również wybawia od ukamienowania. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Słowa te, drodzy, na pewno nie pokazują Jezusa zezwalającego na zło, na przykład na cudzołóstwo. Jego słowa idź, a od tej chwili już nie grzesz, mówią jasno, jakie jest przekazanie Boga. Ale według wizji chrześcijańskiej, nowej wizji przyniesionej przez Jezusa, przebaczenie Boże nie jest wyrównaniem win, lecz wyłącznie przebaczeniem płynącym z łaski. Przebaczenie jest łaską. W przebaczeniu niezwyciężona miłość Boga zwycięża brak miłości człowieka.
Trwa audycja Szukając Bożego Słowa. Rozważamy teksty z piątej niedzieli Wielkiego Postu. Przed nami medytację prowadzi ojciec dr Krzysztof Bieliński, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Tak bym podsumował wszystkie te trzy czytania. Izajasz mówi o uwolnieniu, o obdarowaniu wolnością. Święty Paweł mówi o przyciągnięciu i porywaniu przez i przygarnięciu przez Jezusa Chrystusa, którego doświadczył w własnym życiu. I Jan opowiada wielkie miłosierdzie Syna Człowieczego.
Tak czekałem, że mój dobry Bóg pochyli się nad mym losem. I wciąż wzdychałem, czy nadchodzi już. Wołałem wielkim głosem, on usłyszał szloch i wybawił, wydobył mnie. Śmierci, kiedy grzech pogrążał duszę w mrok, a z moich ust płyną nowe pieśni, na skalisty grunt mnie postawił. Człowiek szczęśliwy, co nadzieję ma i ufa wciąż swemu Panu. Nie słucha pysznych ich przewrotnych rad, nie idzie.
idzie drogą fałszu, chce uczciwie żyć, żyć swym Bogiem. O Panie mój, wieleś mi uczynił, bowiem któż dorównać może Ci dziś głosić chcę. Aż po krańce ziemi miłosierdzie Twe niezmierzone. Pragniesz darów z moich pustych rąk, miłości chcesz mojej woli. Nie chcesz ofiary za mój każdy błąd, Ty pragniesz mnie wyzwolić, bym otworzył drzwi mego serca. Radością jest głosić Twoją miłość, prawo Twe zamieszka w sercu mym, a wierność Twa i Twa sprawiedliwość niechaj strzegą nas od nieszczęścia.
W audycji Szukając Słowa Bożego witamy pierwszego słuchacza. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Zofia z Wieliczki.
Na wieki wieków.
Chciałam zapytać księdza profesora, ksiądz na końcu tego wyjaśnienia o kobiecie cudzołożnej powiedział, że przebaczenie, że Pan Jezus przebaczył, ale to nie jest wyrównanie winy. Także ja zostaję, znaczy będę słuchać odpowiedzi, to znaczy, że my mamy wycierpieć również w czyśćcu, prawda? Ja tak zrozumiałam. Proszę mi to wytłumaczyć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Zofio.
Tak, dziękujemy bardzo za takie wnikliwe też słuchanie tego, co proponujemy jako nasze zasłuchanie się w Boże Słowo. Przebaczenie Boże nie jest wyrównaniem win, to znaczy to przebaczenie, którego doświadczamy, jest łaską, tak to powiedziałem, jest wyłącznie przebaczeniem płynącym z łaski, jest niezwyciężoną miłością Pana Boga. Człowiek nie jest w stanie sam zapłacić Panu Bogu za swoje winy. I też nie jest wyrównaniem win, bo przebaczenie, które daje Bóg, widzimy to wyraźnie, jest tym przebaczeniem, które pochodzi od Jezusa. Święty Paweł powie niezwykłe słowa, że to Bóg uczynił dla nas Jezusa grzechem. To znaczy, Jezus wziął wszystkie grzechy ludzkości na swoje ramiona. Wszystkie grzechy, a więc to przebaczenie, które dotknęło tej kobiety, jest zawiera w sobie jeszcze większą miłość Boga, potencjał miłości, bo obejmuje przebaczenie wszystkich grzechów i tych ludzi, którzy byli przed Jezusem i dzisiaj uczestniczą w tajemnicy Jezusa.
Tak, przebaczenie a wyrównanie win to są jakby dwie fazy przychodzenia na spotkanie już pełne z Jezusem Chrystusem, bo i przebaczenie i ogrom Bożego miłosierdzia prowadzi nas nie tylko do jakiegoś etapu tutaj, ale zmierza przez etapy ku pełni. I po prostu my sami to rozumiemy, że trzeba pewne sprawy wyrównać. Kiedy ktoś nam przebacza, zawiniliśmy, wiemy, że mogą wokół tego jeszcze być rzeczy, które po słowie przebaczenia, po pocałunku pełnym miłości trzeba jeszcze wyrównać. I to jest zwyczajne, tak rozumiemy. Dlatego Kościół mówi o odpustach. Nie w sensie nauki Lutra i sporu Lutra z Kościołem katolickim. Absolutnie nie. Tylko mówi o tym, że po prostu winy nasze też potrzebują pewnego odkupienia. Jest rzecz, która jest jeszcze do uzupełnienia po. I pani ma skojarzenie to z czyściec. Czyściec jest w nauce Kościoła miejscem, gdzie po przebaczeniu, po przygarnięciu już przecież przez Boga, po pewności zbawienia jeszcze mamy sprawy do wyrównania i dlatego też mówi o odpustach, gdzie właśnie odpuszczone nam są w sakramencie pokuty grzechy, ale jeszcze kara za te grzechy jest do odkupienia.
I chyba też takim pięknym obrazem byłaby ta miniona Ewangelia z minionej niedzieli o miłosiernym ojcu, kiedy syn doświadcza przebaczenia, ale nie znaczy to, że w tym momencie, kiedy ojciec daruje mu to przebaczenie, obejmuje go swoimi ramionami, że w tym momencie wszystko jest już załatwione.
Musiał go ubrać w suknię, musiał mu dać sandały na nogi i musiał mu dać pierścień na palec. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich gości, ojca Bolesława i chciałam odnieść się pokrótce parę słów do drugiego czytania i do Ewangelii. Otóż ten wyznaczony cel bardziej porządkuje nasze zamierzenia, mi osobiście dodaje siły w każdej sytuacji i ukazuje mi, dokąd powinnam podążać. I to jest radosne, że wiemy, do kogo podążamy i wiemy, do kogo należymy. I to jest naprawdę ogromną siłą i również nie pozwala nam zbyt przywiązywać się do tego, co ziemskie i te wszystkie rzeczy, których używamy, czy cokolwiek czynimy, nie przysłania nam Boga. Nawet te nasze kłopoty, troski również nie powinny nam przysłaniać Boga, bo z każdej sytuacji jest wyjście, choćby była sytuacja najtrudniejsza. A to drugi z Ewangelii, te słowa są taką otuchą, że człowiek przeważnie łatwo mu jest wymagać, oczekiwać od drugiego człowieka miłosierdzia dla siebie czy wyrozumiałości, ale gdy przychodzi nam innym to okazać, to już człowiek się targuje, a kiedy popatrzymy właśnie tymi oczyma jezusowymi, że tak jakbyśmy pragnęli, by nam czyniono, i jeśli innym to czynimy, to jak gdyby mamy tą wewnętrzną radość i pokój serca, sumienie nam nie wyrzuca, że pewnie, że jesteśmy słabi, popełniamy błędy, ale Jezus zawsze nam odpowiada swoimi łaskami, swoją miłością i my nigdy nie tracimy, nawet jeśli niesłusznie cierpimy, to my zawsze zyskamy, jeżeli choćbyśmy bicze obrywali od innych, to zawsze zyskamy, okazując miłość, choćbyśmy byli sami ukrzyżowani, przybici z Jezusem do krzyża. Także to jest piękne, bo człowiek wtedy może wzrastać duchowo, jeżeli idzie zawsze krok do przodu, bo tak to stoi w miejscu, ewentualnie nie rozwinie się, jeżeli nie przekroczy tej granicy rozumu i tej sprawiedliwości, nie wzbije się wyżej właśnie, żeby okazywać miłosierdzie, a nie tylko sprawiedliwość. Bóg zapłać i przepraszam za takie niewystarczające określenie tego, co chciałabym powiedzieć, i Bóg zapłać za ten przykład wiary, za to świadectwo ojców każdego dnia, i to jest dla nas takie uskrzydlenie, że my możemy razem wzrastać, kroczyć z Jezusem, uczyć się od ojców tego życia Bożego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za takie podkreślenie też bardzo ważnej rzeczy. We wszystkich tych trzech czytaniach możemy dostrzec, Bóg daje człowiekowi nowe życie. Całemu ludowi izraelskiemu daje nowe życie, wyprowadzając go z niewoli. Bóg daje nowe życie mężczyźnie, świętemu Pawłowi, i daje nowe życie kobiecie. To jest niezwykłe i to, co pani właśnie podkreśliła, że kiedy doświadczamy tej nowości życia od Boga, to też w przebaczeniu potrafimy proponować drogę nowego życia innym, dodając im odwagi, tak jak Bóg nam przebacza, zapraszając ich do tej nowości.
Dziękuję bardzo. Halo, prosimy kolejnego słuchacza.
Niech będzie Pan Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Cię, godnego ojca Bolesława, pozostałych gości.
Dziękujemy.
Niech jest Apostrowca Świętokrzyskiego. Pan Bóg przyszedł na ziemię, Jezus Chrystus, żeby szukać i ratować to, co było zginęło. Znaczy przyszedł jedynie ratować grzeszników, bo lekarza potrzebują ludzie źle się mający, a niesprawiedliwi. I ja bym jeszcze powiedział tak, że do tej Ewangelii właśnie czytanej dzisiaj, to można, czy można zastosować, myślę, o tej przypowieść, co Pan Jezus kiedyś mówił, o przysłowiowej belce i źble wokół, że no usuń najpierw w obłudniku belkę ze swojego oka, później z brata, no i tak dalej, jak to wiemy. I chcieli, faryzeusze, no chcieli, myślę, przechytrzyć jakby Pana Jezusa, nie wiedzieli, nie wierzyli w Jego bóstwo, że tylko Bóg uzdrawia, leczy i odpuszcza grzechy. I właśnie Pan Bóg, Pan Jezus swojej mądrości oczywiście odwiecznej, bo przecież mądrość wszelka to pochodzi tylko od Pana Boga, bo wiedza to jest co innego, bo ludzie tu mylą, nie? I właśnie, no właśnie Pan Bóg, Pan Jezus, przepraszam, nie potępił kobiety, bo mówię, że przyszedł, żeby zbawić grzeszników. I właśnie w swojej mądrości, tak jak tutaj ojciec wspominał, przepraszam, Pan Jezus tam pokazał prawdę, łagodną sprawiedliwość. No i właśnie w tej sytuacji właśnie Pan Jezus tak postąpił, oczywiście według mądrości Bożej. I właśnie i napisał, no te grzechy wypisał tym wszystkim właśnie obłudnikom, faryzeuszom, no bo taka była prawda i po prostu kobieta została i Pan Jezus powiedział, tak jak wiemy, że nikt się nie potępił, ja cię nie potępiał. Jest takie powiedzenie, nie wiem kto to powiedział, bardzo mądre, piękne, że potępiaj błąd, a kochaj błądzącego. I właśnie Pan Jezus no potępił grzech, bo zawsze grzech trzeba potępiać, a nigdy właśnie nienawidzić, tylko trzeba kochać błądzącego. No my mamy, nie mamy prawa właśnie nikogo potępiać i oceniać i tak dalej, no, że kto jest lepszy, gorszy. Przepraszam, może takie trochę jestem zdenerwowany, a jak zawsze na antenie jestem, przypominam, że Pan Bóg nas stworzył do życia wiecznego w niebie, a życie na ziemi jest po to, żebyśmy się do nieba przygotowali. Ja wszystkim życzę w studiu ojcom czcigodnym i braciom nieba i szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Bardzo ciekawa myśl została podjęta. Myślę, ładniej jeszcze i dosadniej zobaczymy to. Myśl o belce i źdźble w oku. Proszę zauważyć, możemy to porównać. Cudzołóstwo jest grzechem. Jasna sprawa, tutaj nikt nie dyskutuje, ale może w tym wymiarze można na nie spojrzeć jako właśnie na to źdźbło w porównaniu z grzechem, który mieli już w swoich sercach oskarżyciele kobiety, bo oni zdecydowali się, proszę czytać Ewangelię Jana kilka wersetów i rozdziałów wcześniej, oni już dawno zdecydowali, że Jezusa trzeba zabić. Więc tu myślę jest bardzo dobra intuicja też.
Halo? I jeszcze podejmiemy jeden telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojców. Kłania się Wanda z Ozorkowa.
Ja myślę tak, pani że Wando.
Kto chce kamienować innych, sam żyje w grzechach. I broniąc głośno norm moralnych, stara się ukryć właśnie swoje świństewka. I niszcząc innym, niszczy swoje własne serce, bo kamienie, które uderzają drugiego człowieka, zawsze ranią serce tego, kto je rzuca. A prawo sądzić ma tylko właśnie Bóg. Jezus przypomina właśnie tę prawdę. I On wszystko doskonale zna. Myślę, że ta kobieta się nie tłumaczyła, stała w poczuciu winy, a oskarżali ją inni. Jezus przyjął to milczące wyznanie winy i przebaczył i upomniał. Idź, nie grzesz więcej. Podał właśnie jej rękę, wydobył ją z tego grzęzawiska i z rąk oprawców. Właśnie pisał na piasku grzechy właśnie tych obecnych, czyli ogłosił jakby wyrok, w których drgnęło właśnie ich sumienie, a może i lęk, bo odeszli. Bo Jezus właśnie jest łaskawy i miłosierny i chce zbawić zarówno tych oskarżonych, jak i tych, którzy ośmielają się sądzić innych. Ja myślę, że każdy nawracający się grzesznik przeżywa to samo, co marnotrawny syn, jeśli nie utracił miłości Boga. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję pani Wando.
Ja chciałbym na zakończenie właściwie zachęcić samego siebie, wszystkich radiosłuchaczy też, żeby to słowo jakoś zainspirowało każdego z nas, byśmy pomodlili się najbliższej niedzieli, poprosili Jezusa za tych, których może w naszym życiu my sami niesłusznie oskarżyliśmy. Ale też prośmy Jezusa. Z czytań dokładnie wiemy o moc, którą Bóg nam daje, abyśmy umieli przebaczać tym, którzy być może kiedyś nas oskarżyli, a może i dzisiaj jeszcze nadal to czynią. Żeby ta Ewangelia dotarła do naszych serc.
szukając Bożego Słowa. W tej audycji słuchaliśmy i gościliśmy ojca doktora Krzysztofa Bilińskiego, także w towarzystwie dwóch naszych studentów, redemptorystów, Mariusza i Bogusława. Ojciec Krzysztof Bieliński jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.